Nazywam się Włodzimierz, przepraszam, jestem po emigracji i mi się tam teraz odrywa, nie? Nazywam się Włodzimierz Żandarski. Nie wiedziałem, że to jest pyłka, powiedziałem, że to jest astma.
Jakie były objawy? Ile lat pan palił?
Objawy to była duszność. A ile lat paliłem, wie panie redaktor? Zacząłem późno palić i nie paliłem dużo papierosów. Pracowałem w ciężkich warunkach w stocznie. Na wydziale aluminiowym to było najbardziej przyczyną, było pierwszą przyczyną, bo zacząłem jako młody chłopak. I to było przyczyną, ten praca na wydziale takim aluminiowym w stoczni, która mnie poprzez tego doprowadziła.
Plus no papierosy.
Plus papierosy. Plus praca 40 parę lat na statku też.
Iwona Damsk-Konstańska.
Pani doktor, spotykacie się tutaj co tydzień?
Nie. Spotkania zespołu zintegrowanej opieki dla chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc odbywają się co miesiąc. To są spotkania członków formalnego zespołu, osób zatrudnionych do opieki nad przewlekle chorymi i osób, które świadczą taką pomoc w sposób wolontaryjny również. I raz w miesiącu, ponieważ to są chorzy w opiece ambulatoryjnej, spotykamy się, żeby omówić problemy, z którymi się nasi chorzy borykają. Chorzy na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc to są chorzy, ci, którzy są pod naszą opieką, to są chorzy, którzy są w zaawansowanym stadium choroby. No ale tak staramy się prowadzić to leczenie, żeby jak najdłużej pozostawali w domu. Zresztą jednym z celów projektu jest to, żeby właśnie nie było tych zaostrzeń wymagających hospitalizacji, żeby ich jakość życia była jak najwyższa.
Znaczy, ja zawsze czułem, że mam słabszy, mam wydajność niż koledzy moi, niż przepraszam, rówieśnicy w moim wieku, nie? Ale jakoś to dawałem to ukryć, nie? Znaczy, starałem się to ukryć jakoś, tam gdzieś uniknąć tego, ale już teraz to wyszło tak, że...
Zbadał się pan?
Tak, i wyszło, że nie da rady. I tak to jakoś narastło, jakoś za szybko to przyszło, bo już przyszło do nas i coraz gorzej się zrobiło, nie? A jeszcze ukrywałem i przypływałem na morze jako marynarz. Coraz bardziej mnie męczyło, coraz bardziej było mi duszno, coraz bardziej się męczyłem, brakowało mi powietrza, no.
Razem z panią profesor Ewą Jasem, kiedy to pani profesor jest pomysłodawcą tego właśnie zintegrowanej opieki dla chorych na POHP, to wszystko wyszło stąd, że społeczeństwo doskonale wie i pochyla się nad problemami na przykład osób z chorobami nowotworowymi i bardzo dobrze. Ale nasi chorzy na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, która jest chorobą, która dotyczy 2 milionów osób w Polsce. To są chorzy, którzy swoimi objawami i obrazem klinicznym nie różnią się istotnie od osób, które mają nowotwór. Ponieważ tak jak tamte osoby mają duszność, kaszel, mają trudności dość często z poruszaniem się z powodu nasilenia objawów choroby. Niestety, ponieważ ta choroba postępuje z czasem, nie ma leku, który spowodowałby wyleczenie z tej choroby. Ona ma charakter progresywny, postępuje. Z czasem zostają dość często uwięzieni we własnych domach i wymagają takiego wsparcia.
Nazywam się Katarzyna Świętnicka, pracuję w Klinice Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego jako koordynator programu zintegrowanej opieki nad chorymi na POHP. Projekt trwa już 3 rok. Mamy nadzieję, że będzie trwał zawsze, bo mamy pewność, że jest to korzystne dla naszych pacjentów.
Co jest w nim takiego niezwykłego?
Niezwykłe jest to, że pacjenci, których lekarz zakwalifikuje do udziału w programie i którzy wyrażą chęć na udział w tym programie, zostają objęci opieką zintegrowaną. Mają opiekę psychologa, rehabilitanta, dietetyka. Konsultacje u wszystkich tych specjalistów są bardzo istotne z punktu widzenia choroby. Poza oczywiście wizytami u lekarza, specjalisty, pneumonologa. Do tego dochodzą wizyty opiekunów medycznych. Na dzień dzisiejszy mamy objętych opieką taką domową 55 pacjentów. Opiekuje się nimi w sumie 6 pań opiekunek. Choroba rozwija się wcześniej, natomiast skutki tej choroby odczuwalne są nie wcześniej jak około 50 roku życia i niestety już się nie cofają. Zadaniem naszym jest spowolnić postęp tej choroby, bo ona jest chorobą nieuleczalną, ale spowolnić można.
Problemy w różnych czynnościach domowych, ze wschylaniem się, ze schodzeniem po schodach, zakupami.
Bardzo proszę się przedstawić.
Elżbieta Kępisty, opiekunka pana Włodzimierza Żandarskiego. Pan dostaje, jak to się mówi, wsparcie domowe, i się jeździ na rehabilitację, się rozmawia przede wszystkim. Dużo się rozmawia, dużo się namawia, do różnych takich czynności właśnie, żeby ćwiczyli, bo to ja mówię, nie dla nas, tylko dla nich sami siebie to robią. Przede wszystkim ćwiczymy oddech, układy oddechowe, znaczy się chodzi o przeponowe, gimnastyka rąk, nóg, zależy jacy są pacjenci w ogóle, tak? Bo na przykład są pacjenci, którzy w ogóle z domu nie wychodzą. Pan Włodzimierz wychodzi z domu, jest samodzielny, tylko że ma no taki duży problem, że ma... Jest pod tlenem. 17 godzin musi siedzieć w domu pod tlenem. To jest duże obciążenie. Także nie może być całkowicie
pod tlenem. Godzina jeszcze na inhalację. Czyli w sumie 18 godzin jestem uwiązany.
Przez wiele godzin oddycha pan dzięki urządzeniu.
18 godzin muszę mieć wsparcie w tlenie.
Bo inaczej byłby niedotleniony, tak, pan Włodzimierz?
Tak, miałbym niedotlenienie mózgu, nie?
To jest konsekwencja POHP?
Tak.
Parametry... Jak oddychałem poprzednio, jak oddychałem teraz.
Natlenienie mózgu, krwi, serduszko jak bije. No i przy okazji, no pacjenci są szczerzy. Nie mogę, bo są szczerzy. No i powiedzą, czy ćwiczyli, bo mniej więcej dwa razy dziennie muszą ćwiczyć, takie mają układ ćwiczeń.
Ale no, układ ćwiczeń oddechowych?
Tak, oddechowych. Właśnie dzięki temu mogą, właśnie to się mówi, skrzela i płuca bardziej pracują, są lepsze, tak? Czyli mogą po prostu łatwiej, no przynajmniej troszeczkę łatwiej wykonywać różne czynności. Jak nie ćwiczą, to wszystko zastyga.
Jak zastyga, to co się dzieje?
No duszności, większe problemy. Tak, starzeje się, niszczeje. No tak, no po prostu mają wtedy problem właśnie z poruszaniem się, z oddychaniem przede wszystkim, z jakimkolwiek w ogóle czynnością domową.
Przewlekła obturcyjna choroba płuc jest to choroba, która jest wybitnie chorobą odtytoniową. To znaczy, że jest to odpowiedź na szkodliwe czynniki i głównym czynnikiem sprawczym jest dym tytoniowy, czyli chorują głównie palacze, ale te czynniki sprawcze to są również zanieczyszczenia środowiska. Nie dotyczy to naszego rejonu geograficznego, ale na przykład źle wentylowane pomieszczenia. I tak w Azji chorują kobiety, które palą na takich paleniskach, gdzie nie ma kominów i dym unosi się w powietrzu.
Ale w Polsce głównie palacze. Głównie czy każdy palacz, wieloletni palacz zachoruje na POHP?
Nie. Oczywiście zależy to od wrażliwości. Tak jak wspomniałam, choruje w Polsce około 2 milionów osób. To jest choroba osób dorosłych. Chorują głównie osoby po 40 roku życia, a palaczy w Polsce jest od 9 do 10 milionów. Tylko że to jest taka choroba, która rozwija się powoli. Kiedy pierwszym objawem jest kaszel, który dość często palacze uznają za taki objaw... No,
odkrztuszania.
Tak, takiego obronny. To niestety to już jest ten pierwszy sygnał, który powinien mówić, że należy przede wszystkim zaprzestać palić, ale też badać się w kierunku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. To jest choroba, którą trzeba rozpoznać przy użyciu badań czynnościowych, spirometrii. I każdy lekarz rodzinny, kiedy ma do czynienia z osobą, która wiele lat paliła, na pewno taką chorobę podejrzewa.
Najpierw się kaszle, a potem?
Zazwyczaj obraz kliniczny wygląda tak, że chory przez jakiś czas kaszle, potem pojawia się duszność, która ma charakter wysiłkowy. I to zazwyczaj jest ten moment, kiedy chory szuka pomocy lekarskiej.
Wysiłkowy, czyli na przykład wchodzi po schodach i dyszy.
Tak, czyli wchodzi po schodach, nie może wejść po schodach, zatrzymuje się, żeby odpocząć. Te objawy czasami składa na karb innych towarzyszących chorób, na przykład chorób układu krążenia, bo nasi chorzy chorują nie tylko na jedną chorobę, ale na wiele chorób. I niestety ta duszność ma charakter postępujący, czyli jeżeli na początku dotyczyła wysiłku takiego maksymalnego, tak z czasem przy codziennych aktywnościach chory ma duszność.
To jest jeden z naszych aniołów, mówiąc krótko.
Pani Wiesława, naprawdę, bo czasami tak się wydaje, że właściwie nikt już bezinteresownie nie pomaga drugim osobom. Zdecydowanie łatwiej pomaga się na przykład dzieciom, osobom, które już są tak uznane za potrzebujące, a nasi chorzy nie są tak postrzegani w społeczeństwie. A mamy niewielką grupę wolontariuszy i tu między innymi panią Wiesławę. I pani Wiesława udzielała pomocy już kilkorgu chorym, ale ostatnia historia, gdyby pani zechciała powiedzieć kilka słów.
Nazywam się Wiesława Prosator. A najpierw pomagałam w hospicjum i pomagam do dnia dzisiejszego, bo jestem wolontariuszem hospicyjnym przede wszystkim. I tutaj po nas sięgnięto, że tak powiem. No, tak się zaczęło to od ubiegłego roku.
Ta ostatnia historia z chorym, mogłaby pani opowiedzieć, o czym mówiła pani doktor?
Ta ostatnia historia była bardzo smutna dla nas, bo to nie tylko ja tam pracowałam. No i właśnie pan był bardzo zdrowy, tak się wydawało, że to był bardzo zdrowy pan. Niemniej jednak tamta choroba była bardzo zaawansowana. Pan był pełen życia, z wielkimi planami na przyszłość. W lecie był na takim wyjeździe dwutygodniowych czasach, gdzie zbierał grzyby. Jeszcze nas poczęstował tymi suszonymi grzybami, dostaliśmy w prezencie. I to wyglądało na to, że jest wszystko dobrze. No z tym, że ta choroba ma coś takiego jak tak zwane zaostrzenia i te zaostrzenia się u niego niestety pojawiały. On je troszkę lekceważył. Pojechał między innymi do Warszawy. Już wyjechał stąd chory, co odradzaliśmy jemu, żeby nie jechał, żeby przyszedł na oddział. Tam leżał w szpitalu. Ze szpitala wyszedł na własne żądanie. Na noszach go wnieśli do pociągu. Wrócił do domu i trafił do nas tutaj, do szpitala, do akademii. No i tutaj odszedł po dwóch tygodniach, w samy drugi dzień świąt po prostu.
Elżbieta Majkowska. Jestem opiekunką osób chorych. Pracuję tutaj w naszym zintegrowanym modelu opieki nad chorymi od listopada 2012 roku. Byłam pierwszym pracownikiem.
Dlaczego pani tu przyszła? Dlaczego pani chciała akurat tym chorym pomagać?
Ponieważ moim drugim zawodem jest opieka taka geriatryczna, opieka nad osobami chorymi starszymi, zostałam zaproszona do odbycia kursu asystentów osób chorych na przewlekłą chorobę płuc. W tej chwili jestem opiekunką medyczną 27 chorych na terenie miasta Gdańska. Bardzo zżyłam się z moimi chorymi, którzy no niestety rokowania mają niezbyt dobre. Ich choroba jest postępująca, nieuleczalna, bardzo często dotyka również stanu psychicznego, bo w cięższych przypadkach, kiedy nie mogą sobie poradzić z życiem, które kiedyś prowadzili, a jaki poziom wysiłku są w stanie akceptować. Więc wdaje się depresja, tak? Znużenie, zmęczenie, melancholia, depresja. Staram się być takim członkiem rodziny troszeczkę tych osób. Przynosi to efekt. Po kilkunastu wizytach naprawdę otwierają się. Powiem szczerze, jestem bardzo wzruszona, bo czasami czekają na moją wizytę. Do tego stopnia, że jest kupiony jakiś dobry kawałek ciasta, że czekają nawet z obiadem, więc wzrusza mnie to bardzo i dlatego pozwalam sobie twierdzić, że jestem potrzebna im.
Dorota Grabowska, jestem psychologiem.
Malicki Izabela, psycholog. Pełnię funkcję opiekunki medycznej, jeżdżę do pacjentów, rehabilituję ich i też dużo rozmawiam.
Wielu spośród naszych pacjentów ma różnego rodzaju lęki, obawia się, ta duszność nasilająca się także mocno im utrudnia życie.
Cieszymy się wszyscy, że akurat pacjenci mają dostęp do pomocy również z psychologów, ponieważ pacjenci mają właśnie z racji też lęków, odczuwanych niepewności, często samotności, dużą potrzebę rozmowy i żeby ktoś ich odwiedził, żeby pobył z nimi i zaspokoił ich właśnie takie oczekiwania, więc myślę, że to jest bardzo duża potrzeba, staramy się jej sprostać.
Ważna jest taka potrzeba kontaktu, ponieważ wielu spośród naszych podopiecznych jest uwięzionych w domu. To są osoby niewychodzące, przez co są przygnębione. Wiele to są osoby starsze, osoby samotne. Brakuje im w dużej mierze towarzystwa, ale też kogoś, kto wysłuchałby tych ich bolączek, posłuchał na temat obaw, na temat zdrowia.
Czy od momentu, kiedy zaczął się pan leczyć, jest lepiej?
No nie, jest to tak, że w miarę się trzyma, to się nie pogarsza. Nie pogarsza się, nie?
Czyli nie jest lepiej, ale się nie pogarsza, nie postępuje.
W niektórych momentach jest bardzo dobrze, nie? Ale to przyszedłem do szpitala, było dobrze, nie? No ale tak, mało, jakieś przeziębienie, mało coś tego i już od razu to tu narasta w środku na odkrzelach. No i brakuje znowu powietrza. Trzeba znowu się leczyć.
A jak pan sypia?
A sypia. Nie na siedząco, bo się boję, jak dusi. Zależy też od ciśnienia, od pogody, zależy, nie?
Są dużo mi odporni tacy pacjenci w ogóle. Właśnie jakieś mała grypka, małe przeziębienie, momentalnie mają większą duszność, osłabienie momentalnie jest, to jest związane właśnie z tą chorobą. No ale to jest taka choroba właśnie, że ona może, jej się nie wyleczy, jej się nie zaleczy, po prostu, ale może ją, jak to się mówi, zatrzymać mniej więcej, tak po prostu, żeby się szybciej nie rozwijała, nie się rozwijała.
Część chorych wymaga tlenoterapii, przewlekłego leczenia tlenem w domu. Ci chorzy są kwalifikowani w ośrodkach, które posiadają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale co oznacza, że chory musi oddychać w ciągu dnia co najmniej 15 godzin tlenem. Czyli jest tlenokoncentrator, który koncentruje tlen z powietrza i podają przez wąsy donosowe w czasie spoczynku nocnego, w czasie pobytu w domu. Niestety część chorych wymagałaby również takiej suplementacji tlenu wtedy, kiedy podejmuje wysiłek, wychodzi na zewnątrz. Ale niestety w Polsce dla chorych z niewydolnością oddychania nie ma refundowanych, przenośnych źródeł tlenu. Są dostępne niewielkie, małe koncentratory w świecie, małe butle tlenowe o wadze do 2 kg, kiedy to umożliwia choremu wyjście do rodziny, wyjazd. Koncentrator jest urządzeniem dużym, wielkości dużego odkurzacza i ciężkim. Nie nadaje się na to, żeby chory mógł opuścić.
Czyli w Polsce nie pojedzie chory do rodziny.
Albo zakupi prywatnie butlę, której koszt jest kilkutysięczny. Musi mieć możliwość nabijania takiej butli. Niestety jest to bardzo ograniczone. Nasi chorzy niestety z czasem zostają izolowani. Oni są uwięzieni w domu. Kończą się ich kontakty socjalne, towarzystkie, nawet częściowo rodzinne, bo ta choroba w pewien sposób stygmatyzuje. To jest produktywny kaszel. Kaszel jest postrzegany jako taki objaw choroby zakaźnej, więc wszyscy tak od nich się odwracają, oni cały czas odkrztuszają. Jeżeli chory na przykład opowiada, że nie wychodzę z domu, albo tak dawno nie widziałem wnuków, bo wszyscy się boją je do mnie przyprowadzać, bo przecież ja cały czas kaszlę, może je zarażą, a to są jeszcze maleńkie dzieci, to bardzo wpływa na jakość życia. Są osamotnieni.
Rzucił pan papierosy?
Tak.
Ciężko było?
Gaszy ciężko, nie? Ale tak że mi brakło, tak całkowicie powietrza mi brakowało, no to czy mówię, trzeba tym coś zrobić, nie?
Panie Włodzimierzu, czego życzyć najbardziej w takiej sytuacji? Oddechu chyba, swobodnego oddechu, co?
Swobodnego oddechu.
Sama pomyślałam, swobodnego oddechu, żeby go nie zabrakło.
Żeby nie było żadnych ataków.
A bywają takie ataki duszności?
Tak, to najgorsze.
Jak brakuje nagle tchu.
Tak. No, bo wtedy człowiek myśli, że koniec jest praktycznie.
I życzę, żeby wszyscy rzucili papierosy. Coś niedobrego to jest.
Trzeba powiedzieć głośno bardzo, bo to dużo pacjentów nie słyszy tego.
I nie chce słyszeć.
Przepraszam. Życzę, żeby każdy rzucił palenie papierosów. Jest to zły nauk. Ja właśnie odczuwam skutki tego.